takiej oferty nie znajdziecie w żadnym biurze podróży. Zabieram Was w niebezpieczną wyprawę dookoła świata. Odwiedzimy miejsca naznaczone historią, konfliktami, terroryzmem czy ludobójstwem. Zapraszam na podcast Jak nie zwiedzać świata.
Andrzej Gliniak, witajcie w 88. odcinku. Tradycyjnie chylę czoła patronom podcastu ubezpieczenia Grzegorz Druszkowski, przedstawiciel ponad 30 zakładów ubezpieczeniowych, który zapewni Wam poczucie bezpieczeństwa i pewności w wyprawach nawet w te najbardziej odległe i ekstremalne części świata. Wakacje na fali, agent turystyczny skupiający w swojej ofercie wiodących polskich tour operatorów. Wakacje na fali, z nimi podróżujesz tak jak chcesz. Oraz Entrak, europejski lider wśród dostawców części do maszyn budowlanych. Zapraszam do subskrybowania kont podcastu na YouTube i Spotify. Nie zapominajcie także o odwiedzaniu i lajkowaniu profilu Jak nie zwiedzać świata na Facebooku. A dziś razem z moim gościem mamy prawdziwy challenge. W nieco ponad godzinę postaramy się opowiedzieć o jego motocyklowej wyprawie Wrocław-Oman. 13 krajów, 20 tysięcy kilometrów, 6 miesięcy podróży. Rafał Grudzień, dzień dobry.
Dzień dobry.
Damy radę?
Damy radę, pewnie, że tak.
Inżynier, mechanik z Wrocławia. Na co dzień bezrobotny, a w podróży bezdomny. Wyznajesz zasadę zwiedzania świata po swojemu, czyli objazdowo, byle tanio, byle daleko, byle drogą lądową. Lubisz podróże tylnymi wejściami, a im większy chaos, tym lepiej. Celem wyprawy, o której opowiemy, było zobaczenie rajdu Dakar w Arabii Saudyjskiej własnymi oczami oraz dalsza podróż do Australii, ale poważny wypadek w Omanie pokrzyżował ci plany. Zacznijmy nietypowo, bo od końca. Co się stało?
Tak naprawdę pamiętam dobrze wszystko. Tamtego dnia byłem bardzo zadowolony. Przejechałem rzucone przeze mnie samego wyzwanie w postaci gór omańskich i radośnie wyjeżdżając na drogę już międzymiastową, krajową, dość nietypową jak na arabskie warunki, jednopasmową w każdym kierunku. Auto z naprzeciwka wykonało skręt w swoje lewo, przecinając jakby mój pas ruchu. Jechałem około 80-90 na godzinę, czyli przepisowo na tej drodze. Nie zdążyłem zareagować, nie miałem żadnych szans. Na szczęście po prostu motocykl został na wysokości, gdzieś uderzył w bok pojazdu na wysokości koła. Ja zostałem wykatapultowany 10 metrów do przodu z saltem albo może dwoma. Następnie samego momentu zderzenia nie pamiętam. Otworzyłem oczy po jakiejś minucie. Było mnóstwo dzieci, gapiów, ludzi, płaczących matek. Różne rzeczy się działy dokładnie. Już aż tak tego nie pamiętam, ale pamiętam, że wstałem o własnych siłach. Rozsypane części dookoła. I w zasadzie policja była już na miejscu od razu, karetka przyjechała po 15 minutach i później pobyt w szpitalu.
Dramatycznie to wszystko brzmi, ale szczęście w nieszczęściu, tobie nic poważnego się nie stało. Ucierpiał bardzo mocno tylko motocykl, wysłużony zresztą, bo rocznik 93, czyli po 30.
Tak, 92 dokładnie, ja jestem 93. Ale specjalnie wybrałem taki sprzęt, ponieważ co to za wyzwanie pojechać na nowym motocyklu? Nie no, śmieję się. Jakbym miał pieniądze, to bym pojechał na najnowszym możliwym motocyklu, ale tak jak na wstępie przedstawiłeś, lubię podróże po taniości, budżetowo. Bo też tych pieniędzy wielu nie mam, ale za to, co mam, chcę zwiedzić jak najwięcej, poczuć jak najwięcej, zobaczyć jak najwięcej. A ten motocykl przygotowałem sobie dość solidnie, także drugą czy trzecią wartość samego motocykla bazowego włożyłem, żeby przygotować go dokładnie. A specjalnie zabrałem się na takim sprzęcie, dlatego że Im starszy sprzęt, tak naprawdę jest go przysłowiowo łatwo naprawić nawet młotkiem i każdy mechanik gdzieś na świecie będzie w stanie mi pomóc, mimo że jakby sam jestem sobie mechanikiem też i ten silnik remontowałem już dwa razy, także też wiem, o co chodzi, ale jakbym potrzebował pomocy, to prędzej znajdę tą pomoc dla starszego pojazdu czy jakiegoś nowszego, który wymaga diagnostyki komputerowej chociażby.
Jakie najważniejsze rzeczy zabrałeś ze sobą w trasę? Co było niezbędne? Analizując pewnie wszystkie za i przeciw.
Tak jest. Ta podróż konkretnie z Wrocławia do Omanu, to była już któraś moja podróż z kolei. Miałem dwie podróże testowe. Pierwsza wokół Polski, druga wokół Europy. I podczas tych podróży próbowałem minimalizować bagaż i rzeczy, które zabieram ze sobą, żeby jak najbardziej zejść z masy, z wagi, ponieważ jazda na motocyklu, szczególnie na bezdrożach, sprawia największą frajdę, a żeby tam jeździć, to trzeba mieć po prostu jak najlżejszy sprzęt, szczególnie po to, żeby móc go samemu po prostu podnieść, nawet jak upadnie na nogę, żeby na przykład na jednej nodze być w stanie podnieść swój motocykl. A motocykl waży bazowo 200 kilo. Bagażu, którego dodałem, było około 40 może kilo. Ale takie podstawowe rzeczy, które zabrałem, to oczywiście pomijając oczywiste sprawy, jak jakieś tam 2-3 pary bielizny, koszulek, jeden zestaw tak zwany wyjściowy miałem, to oczywiście miałem ze sobą podstawowe naczynia, kuchenkę na benzynę, taką radziecką jeszcze z ubiegłego milenium. Miałem ze sobą nawet panel słoneczny, żeby móc podładować się na pustyni, co mi się też przydało. No i oczywiście sprzęt kempingowy, czyli domek, który miałem w torbie, namiot, materac, śpiwór i też dobierany, zmieniany już drugi czy trzeci raz po to, aby zminimalizować dalej bagaże. No i było troszeczkę oczywiście początkowego prowiantu i miejsca w kuferku, żeby uzupełniać zapasy na powiedzmy dwa dni do przodu co najmniej.
Czym kierowałeś się, wytyczając trasę? Bo na tak długim dystansie w jedną stronę było do przejechania ponad 6000 kilometrów. Alternatyw w postaci państw, miast czy ciekawych miejsc do zobaczenia z pewnością nie brakowało.
Sprawa wytyczenia trasy była mimo wszystko limitowana w pewnych kwestiach, ponieważ moim celem było dojechanie do miejscowości Al-Ula w Arabii Saudyjskiej, gdzie początek miał rajd Dakar w 2024 roku, 5 stycznia był start. I żeby tam dotrzeć, trzeba było przejechać na pewno przez Iran, ponieważ z Turcji do Syrii nie dało się wjechać, z tego co pamiętam, albo było to bardzo, bardzo utrudnione. Do Iraku z Turcji też było bardzo ciężko wjechać, szczególnie, że jak orientowałem się, to wiza była wtedy bardzo kłopotliwa. Dużo prościej ją dostać do Iraku na granicy. Dlatego wybrałem Iran, a z Iranu początkowo miałem udać się portem w Bandar Abbas do Dubaju i z Dubaju przejechać już do Arabii Saudyjskiej. Ale podczas podróży po prostu nie mogłem oszukać czasu. Czas mi się kończył i musiałem tą drogę inaczej poprowadzić, żeby nie jechać na południe do Dubaju i potem z powrotem, że tak powiem, na północny zachód do Al-Ula w Arabii Saudyjskiej, tylko dlatego wybrałem drogę z Iranu przez Irak i musiałem wjechać do federalnego Iraku ze względów właśnie wizowych i tego, że można dostać wizę na granicy do Iraku, do federalnego Iraku. I stamtąd przejechać mogłem tylko przez Jordanię, ponieważ granica między Irakiem a Arabią Saudyjską, z tego co wtedy się orientowałem, to bardzo wszystko się dynamicznie zmienia w tamtych krajach i jeden rabin powie tak, drugi inaczej. I akurat w tamtym momencie odradzano mi jechanie na granicę bezpośrednio do Arabii Saudyjskiej z Iraku, bodajże w miejscowości Ar-Ar. Podobnoż można było ją przekroczyć, ale jeżeli miałem jechać przez pustynię przez, powiedzmy tam, tydzień, to wolałem przejechać przez Jordanię. I tutaj właśnie z Iraku pojechałem jeszcze dalej na zachód przez Jordanię, zwiedziłem tam te rejony i stamtąd bezpośrednio, gdy wjechałem do Arabii Saudyjskiej, to już za dwa dni byłem w Al-Ula, czyli w miejscu docelowym.
Co kraj, to obyczaj, tym bardziej na Bliskim Wschodzie. Analizowałeś przed wyjazdem wszystkie potencjalne niespodzianki, które mogą cię spotkać?
Tak, oczywiście. To był kluczowy element przygotowania do podróży. I ja tak naprawdę nie miałem w ogóle wjeżdżać do Iraku ze względu na to, że to, co słyszymy o tym państwie, no, nie napawa optymizmem. Natomiast w momencie, w którym byłem już w Turcji, gdzieś w połowie, zacząłem się orientować, że nie mam tego czasu i nie zdążę przejechać, tak jak mówiłem, z portu Bandar Abbas w Iranie do Dubaju i stamtąd do Al-Ula, omijając w ten sposób Irak. I zacząłem szukać różnych innych opcji. Kontaktowałem się z różnymi ludźmi, ale najbardziej pomógł mi Robert Czerucki, tutaj pozdrowienia. I fantastyczny facet, po prostu przejechał również tą trasę z Warszawy w te i we w te kilka razy.
Podróżnik.
I to tak też pełną gębą, też na motocyklu, także jego informacja była najbardziej wiarygodna. I nie sugerowałem się już żadnymi mediami, rządowymi stronami. On po prostu tą trasę zrobił miesiąc przede mną, czy dwa miesiące przede mną, już nie pamiętam dokładnie, i powiedział: słuchaj, jedź przez Irak, to jest w ogóle głupie gadanie, nie słuchaj tego, co jest w mediach, jedź tamtędy i zaufaj mi.
Widocznie nie wszyscy słuchali jeszcze podcast Jak nie zwiedzać świata o Iraku, gdzie mój gość Paulina bardzo pozytywnie wypowiadała się na temat tego kraju.
Tak. Zdecydowanie tak. To też się potwierdza i ja też to potwierdzam w tym momencie. Jak ktoś mnie pyta, gdzie na City Breaka, to mówię: do Bagdadu. Zdecydowanie. Tak. Biorąc pod uwagę, również tak naprawdę Iran był kwestią jakąś tam bezpieczeństwa, no bo to też nie jest zbyt stabilne państwo, ale nie ma się też czego obawiać i tutaj już wiele opinii, nawet w internecie pojawiało się, że jest to bardzo bezpieczny kraj i nie martwiłem się tą kwestią. Więc tak naprawdę, wiesz, powiem ci szczerze, przejechałem przez Europę i bardziej bałem się jakby o siebie i swój sprzęt i to, gdzie zostawiam motocykl w Paryżu, niż w Bagdadzie. Także no, niech to mówi samo za siebie.
Rozdział pierwszy twojej podróżniczej opowieści to Europa. Jak wspominasz ponad miesięczną trasę po starym kontynencie?
Tak, to trwało miesiąc. Ja wyjechałem pod koniec października, więc było tak, wiesz, 13-15 stopni, niekorzystna pogoda do podróżowania, szczególnie na motocyklu, zimno i musiałem być ubrany ciągle w ocieplanych kurtkach, strojach, także komfort był żaden, ale za to optymizm był wielki w moim gdzieś tam z tyłu głowy. I już od razu piątego dnia złapałem kapcia w Serbii. Tutaj na pomoc przyszło dwóch Serbów. Nie rozmawialiśmy w ogóle po angielsku, wiesz, na migi, a później już rozmawialiśmy po rakii, to już płynnie, dość po serbsku.
Języki się rozwiązały.
Tak, dokładnie. No i spędziłem u nich noc u pana wulkanizatora, który naprawił mi dętkę. Miałem zapasową, ale wolałem, jak już miałem okazję, to. Zresztą jak już się napiłem, to nie miałem innej opcji. Podróż się zaczęła mocno alkoholowo, bo również potem w Belgradzie spotkałem Polaków świętujących swoje urodziny i nie mogłem odmówić drinka i noc była długa. To jest bardzo... To jest, Ta część Europy jest piękną częścią, bo Bałkany mają zupełnie inny klimat. Zresztą sam wiesz, na pewno Zachód...
Jeden z moich ulubionych rejonów podróży, Serbia właśnie między innymi.
Tak, to jest wyjątkowe miejsce. Tak naprawdę wyjeżdżając już z Węgier, im bardziej na południe, to już trochę inny świat, trochę inni ludzie, na pewno zupełnie inny klimat niż zachód Europy. Także same pozytywy, jeżeli chodzi o ten rejon Europy, tutaj bardzo chętnie wracam zawsze. I tyle. A co do przygód kolejnych, to Albania jest zawsze taką niewiadomą. Tam się może zdarzyć wszystko, mimo tego, że to jest tak blisko nas. Albańczycy są wyjątkowymi ludźmi, pozytywnie zwariowanymi i na trasie, i w rozmowach. I w Albanii pamiętam, że mogłem poczuć się jak dosłownie w filmie Quentina Tarantino, kiedy po nocy przejeżdżając przez góry przeklęte, jak się nie mylę, przez góry przeklęte do miejscowości Teth, gdzie miałem spędzić noc albo dwie, przy okazji zwiedzając to miejsce, dolinka między górami, piękne naprawdę miejsce, wodospady dookoła, ale jechałem po nocy w deszczu, i taki zmoczony po prostu jak nie powiem co, wchodzę do gospody, nie wiem czy to ta gospoda, czy to nie ta gospoda, bo znaków nie było, głucho, ciemno i taki przemoczony wchodzę, otwieram drzwi, takie wielkie drewniane drzwi do gospody, patrzę w lewo, patrzę w prawo i nagle cała sala zamiera, a tam z 10-15 ludzi, wszystkie oczy na mnie i mówię, dzień dobry, czy dobrze trafiłem? Poproszono mnie o imię, nazwisko, mówię... Rafał Grudzień. Aha, dobrze trafiłeś. Poproszę rakiję. I od razu było znowu alkoholowo. Musiałem napić się tym razem z gospodarzem. A czemu mówię o tej miejscowości? Czemu była magiczna? Bo spędziłem tam 3 dni ze względu na to, że była...
Ale chyba tyle, aż nie trzeźwiałeś.
Nie. To może dzień, bo zresztą mam słabą głowę i tak fajnie było. Zresztą na trasie, jak było zimno w Albanii, czego nie pochwalam, to czasem łyczka wziąłem na rozgrzewkę, bo już nawet mój skafander ocieplany nie dawał rady. I spędziłem tam 3 dni, ponieważ brakowało prądu. Ulewa po prostu odcięła prąd i nawet nie mogłem nic zrobić, ruszyć się stamtąd, także musiałem przeczekać te problemy. I przy okazji na właśnie pierwszym śniadaniu poznałem 2 Polki. Dosiadłem się, mówię, dzień dobry, słyszę Polaków, no to się przywitam. No i rozmowa się zaczęła. Także i ja wtedy po tej całej poprzedniodniowej ulewie telefon miałem zostawiony gdzieś tam w pokoju, ładował się i opowiadamy o swoich na jakim etapie każdy z nas ma swoją podróż. Tam dziewczyny mówiły, że mają jeszcze tydzień w Albanii, no to fajnie. A ja mówię, że ja chcę na Dakar dojechać do Arabii Saudyjskiej. I one takie bardzo ucieszone zapytały mnie o mojego Instagrama. Podałem, jakoś tam kontakt się nawiązał, ale ja telefon miałem gdzieś tam w pokoju na górze, więc nawet nie mogłem dodać ich z powrotem, prawda? I one po śniadaniu już jakby kończyły noc i one miały samochód, więc mogły przez tą ulewę się jakoś przedostać i pojechały. Ja wracam do pokoju po śniadaniu, siadam, otwieram telefon, patrzę, a tam... Jedna z tych dziewczyn ma 400 tysięcy followersów. Ja mówię, kurczę, coś przegapiłem, czy nie poznałem kogoś, kogo powinienem poznać. Była to Anita Sokołowska ze swoją koleżanką Natalią Siwicką, panią reżyser. Zresztą naszej pierwszej miłości tutaj we Wrocławiu kręconej.
Powiedz może w jednym zdaniu naszym słuchaczom, kto to jest Anita Sokołowska.
Tak, Anita Sokołowska to jest polska aktorka, znana w szczególności z Przyjaciółek. No ale ostatnio wygrała też Taniec z Gwiazdami, więc może z tego będzie można ją bliżej, bardziej skojarzyć. I z dziewczynami tak naprawdę umówiliśmy się później w kolejnej miejscowości w Girokastrze na chodzenie po górkach, więc to też było takie... Wtedy można było zrobić wspólne selfie, gdzieś na spokojnie porozmawiać i również je pozdrawiam, bardzo, bardzo miło spędziliśmy czas. Także moja podróż zaczęła się bardzo, bardzo pozytywnie już.
Wino, kobiety, śpiew.
Tak, może bez śpiewu i może dobrze, ale tak, zdecydowanie ta podróż zaczęła się zbyt dobrze i ja już byłem jakby, ja już mogłem wracać do domu, ale ciągnęło mnie dalej, więc pojechałem dalej.
Do Grecji.
I do Grecji, tak. W Grecji byłem, no to już był listopad, więc to było grubo poza sezonem. Mimo to można było wykąpać się w morzu, ale przede wszystkim nie było turystów i polecam Grecję poza sezonem. Jeżeli ktoś nie lubi turystów i ludzi ogólnie szwędających się gdzieś po plaży, to można naprawdę spotkać, udać się na taką plażę, na której zupełnie nie ma ludzi i miło spędzić czas. Tak, w Grecji również, można powiedzieć, prowadziłem takie hipisowskie życie, pomijając Ateny oczywiście, gdzie spędziłem też 2 dni na zwiedzaniu takich oczywistych turystycznych miejsc. To bardzo często spędzałem już wtedy noce pod namiotem, bo wyjeżdżając, tak jak wcześniej mówiłem, z Serbii czy z Albanii, zaczęło się robić naprawdę ciepło i mogłem w końcu otworzyć swój namiot. I tam prowadziłem w Grecji takie hipisowskie życie, bo miałem zatrzymać się na jedną noc w pewnym miejscu, ale poznałem ludzi, którzy również tam nocowali nieopodal. Miałem przyjechać na dzień, a zostałem na 3. I chłopak był z Włoch, więc robił świetne jedzenie, między innymi tiramisu, jakieś spaghetti. No, fantastyczna sprawa nad brzegiem morza, w otoczeniu natury. A dziewczyna też naprawdę umiała fajne rzeczy i ugotować wieczorami robiliśmy ogniska, oglądaliśmy filmy na projektorze rzucane na białą część busa, kampera. Także klimat był niesamowity. Robiliśmy pranie, obok był kran, można było na tym polu kempingowym, nieczynnym oczywiście już poza sezonem, zrobić pranie, rozwiesić je, niczym się nie przejmować i po prostu siedzieć tak całymi dniami, rozmawiać o podróżach i o życiu. Dla mnie to była też pierwsza styczność z ludźmi, którzy na poważnie podróżują, bo dla mnie to był pierwszy miesiąc, a dla nich to był pierwszy rok. Każdy z nich z osobna gdzieś tam spotkali się po drodze i już ze sobą jechali od tygodnia, a w podróży byli od roku. I ja miałem wrażenie, że wcześniej, przed podróżą, miałem wrażenie, że się nigdzie nie spieszę. I mam czas, że tak jak mówię, że się nie spieszę, a w momencie, kiedy ich poznałem, dopiero zauważyłem, jak można się nie spieszyć z niczym i powoli sobie przeżywać każdy dzień. I zobaczyłem dopiero, że daleko mi jeszcze do bycia prawdziwym takim podróżnikiem, który powiedzmy rok spędził na drodze, nie?
No i żeby spiąć tą przysłowiową klamrą opowieść o Grecji, brakuje mi tylko jednego. Czy próbowałeś uzo, czyli greckiej wódki?
Wiesz, nie miałem okazji, bo jeszcze miałem butelkę z rakiją z Serbii i nie. Akurat tutaj już ten kraj odpuściłem alkoholowo.
I tym samym możemy przejść do drugiego rozdziału twojej wyprawy. Turcja, kraj, dzięki któremu mogłeś już poczuć klimat Azji.
Dalej była Turcja. Powiedzmy ta przed cieśniną Bosfor, czyli europejska. I jak na greckim wybrzeżu wypełniałem wniosek o wizę do Iranu, tak w Stambule miałem ją odebrać fizycznie w ambasadzie u konsula w Stambule, jak sobie zaznaczyłem na wniosku wizowym. Ale z wizą do Iranu to jest właśnie ten problem, że nigdy nie wiesz, czy ona przyjdzie za 2 dni, czy za 2 tygodnie. I niestety zdarzyło się tak, że musiałem tydzień czekać na potwierdzenie tego wniosku do konsula w Stambule. Także w Stambule spędziłem tydzień. I tak naprawdę o miesiąc za krótko, bo Stambuł oferuje niesamowity wachlarz jak dla mnie miejsc i rzeczy i ludzi do poznania. Jest ogromnym miastem, także do Stambułu na pewno wrócę, jedno z topowych miast na mojej liście w tym momencie. I spędziłem tam świetny czas, poznałem wielu ludzi I ruszyłem dalej. Tak naprawdę po odebraniu wizy już nie miałem żadnych hamulców i wiedziałem, że chcę jechać dalej. Wjazd do Iranu to był taki mój jakby punkt, po którym nie ma odwrotu.
Czyli opuszczamy Europę, choć poniekąd Turcja też geograficznie należy do kontynentu, o którym teraz rozpoczynam opowieść, czyli o Azji.
Tak, jeżeli chodzi o... Tak, zdecydowanie. Turcja jest już za Mostem Bosforskim Azją, ale tak naprawdę w moim odczuciu i tego, co było po Turcji, to Turcja jest wciąż Europą tak naprawdę. Czy, no może taką bałkańską Europą.
No to ciekawe, bo cała rywalizacja sportowa, konkursy muzyczne, kulturalne, to zawsze Turcja jednak... trzyma pieczę nad Europą.
Tak, i ja tutaj w pełni się zgadzam. Jeżeli chodzi o kulturę, o ludzi, to zdecydowanie bliżej im do Europy niż do tych dalszych, powiedzmy, do Bliskiego Wschodu, nie?
Jak wspominasz trasę przez Turcję?
Tutaj w Turcji już było bardzo ciepło, na tyle, że mogłem spokojnie spać codziennie pod namiotem. I jakby, żeby podkreślić, jak bardzo nie zależało mi na hotelach i luksusach, to w pewnym momencie byłem pół godziny ślepą drogą, podążałem między górami, żeby zobaczyć takie bardzo ładne klify w południowej Turcji. I będąc tam, widziałem chmurę deszczu, która nadchodziła, powiedzmy, w moją stronę i miałem dwie opcje, albo wrócić i szukać hotelu i na pewno zostać przemoczonym, albo spędzić noc w pobliskiej toalecie, takiej dużej, która spokojnie mnie pomieści, mogłem się zamknąć w środku, także ja uznałem to za luksus i wybrałem toaletę. Nie musiałem nawet namiotu rozstawiać, także rozłożyłem tylko materac, nawet woda leciała, także mogłem umyć zęby i nie przeszkadzało mi zupełnie to, że gdzieś tam obok jest muszla klozetowa. Na takie kompromisy również podczas mojej podróży musiałem się zgodzić, żeby, że tak powiem, spiąć budżet, bo nie miałem go zbyt dużego. No i stąd można powiedzieć, cała moja podróż była, można powiedzieć, tania, bo nieraz spędzałem po prostu noce w toalecie. Jak spojrzymy na mapę topograficzną Turcji, to można zauważyć, że jadąc południem, po miejscowości Mersin i Adana zaczynają się wysokie góry. I to jest właśnie moment, w którym wjeżdżamy do Gaziantepu. I tam z 22-23 stopni zrobiło się nagle 10-15 w Gaziantepie. I znowu nie było przyjemnie i znowu musiałem jechać w tym swoim skafandrze przeciwdeszczowym, który powodował, że było mi troszeczkę cieplej. I również dojechałem do miejscowości Mardin, rozgrzewając się po drodze z cukrem, z herbatą, bo nie można tego nazwać herbatą z cukrem, jeżeli mówimy o Turcji. Irak również oferuje cukier z herbatą, bo połowa tak naprawdę zawartości kubka to cukier.
A teraz zagadka dla ciebie. Wiesz, jakiego koloru ściany mają budynki w Mardin?
Ale słuchaj, pytasz faceta, także ja tutaj nie powiem ci o kolorze. On jest taki jak to studio troszeczkę tutaj w środku z tej strony. Może taki...
Albo złoto, albo miód, mówią jedni.
O, tak.
miodowe miasto, złote miasto. Tak. Zrobiło na tobie wrażenie?
Zrobiło wrażenie. Myślę, że przede wszystkim dlatego, że jest to, że całe miasto jest wzięte pod UNESCO i modyfikacje powiedzmy lokalsów nie są dozwolone we własnym zakresie, tylko oczywiście ma nad tym pieczę konserwator zabytków pewnie jakiś, zrobiło wrażenie. Jest piękna panorama miasta na takiej ścianie tak naprawdę skalnej i w nocy szczególnie, kiedy podświetlenie jest włączone, to naprawdę robi wrażenie. I w Mardini w ogóle miałem zatrzymać się tylko na noc. Ja nie wiedziałem nic o tym mieście. To było miasto na mojej trasie, o którym dowiedziałem się jadąc, po prostu wjeżdżając do tego miasta. I tak mnie zauroczyło, że zostałem na kolejne dwa dni. Także naprawdę było pięknie. Tam również poznałem w hotelu pisarkę turecką, która wydała kilka książek i z nią właśnie zwiedzałem Mardin, opowiadała mi o różnych historiach, zakamarkach tego miejsca, także mogłem wsiąknąć jak lokalny człowiek i to jest właśnie dobry przykład tego, że podróżowanie solo, samemu daje dużo więcej możliwości otwarcia i na poznanie tak naprawdę innych ludzi, bo łatwiej do ciebie podejść, łatwiej ktoś może do ciebie zagadać i masz więcej opcji na ciekawe wydarzenia podczas takiej podróży. I to właśnie było jedno z tych. Usłyszałem niesamowite historie, których na pewno nie wyczytałbym nigdzie na Wikipedii ani innych przewodnikach. No przede wszystkim poznałem ciekawą też osobę.
Mardin, o którym mówimy, to taka typowo turystyczna destynacja w tym regionie, bo generalnie tradycyjnie już zresztą Ministerstwo Spraw Zagranicznych, wchodząc na zakładkę Bezpieczeństwo Turcja, odradza wszystkie wyjazdy w te rejony, no bo tam już jest granica z Syrią.
Tak, miałem okazję w swoim hotelu mieć taki balkon na, można powiedzieć, jednej spółce skalnych, która dawała widok na początek Mezopotamii, tak naprawdę między Tygrysem i Eufratem i to był właśnie widok na Syrię, na piękne połacie pól. W nocy również drogi oświetlone pięknie szkicowały cały krajobraz, także tutaj zgadzam się w zupełności. Jest bardzo blisko do granicy, zresztą jadąc do Mardin i dalej do Iranu, w odległości może 500 metrów widać płot kolczasty, drut kolczasty graniczny z Syrią, także tutaj zdecydowanie nie odradzam podróży tam, bo to jest właśnie ciekawe zobaczenie czegoś, co ktoś odradza. Mnie przynajmniej ciągnie do takich miejsc.
Opuściłeś złote Mardin i skierowałeś się w stronę?
Wyjeżdżając z Mardin, przed oczami miałem już granicę z Iranem i tam jest taka droga, która w ogóle, żeby przekroczyć granicę do Iranu, mamy trzy opcje. Północna, troszeczkę tak jakby bardziej na południe, na środkowa można powiedzieć i południowa. Ja wybrałem tą właśnie południową, czyli bezpośrednio wjeżdżając do, powiedzmy, na wysokości miasta Urmia w Iranie. I żeby dojechać tamtą drogą z miejscowości, jak pamiętam, Shirnak do Yuksekowej, czyli ostatniego takiego bastionu tureckiego, ta droga była jedną z topowych dróg, jaką jechałem podczas tej podróży. Może zrobiła na mnie takie wrażenie, dlatego że była jedna z pierwszych, ale może dlatego, że naprawdę była piękna. Niesamowite półki skalne, kreacje skalne i ta droga była asfaltowa, także każdy może tą drogą przejechać. Ja miałem tego pecha, że droga była dosyć oblodzona. Na pewno było na minusie, leżał śnieg i lód gdzieniegdzie. Także ta droga była ekstremalnie trudna, musiałem się skupiać na prowadzeniu motocykla, ale dobrym pomysłem byłoby odwiedzenie tego rejonu w cieplejszych miesiącach niż gdzieś tam pod koniec listopada, czy nawet w grudniu. Więc Yuksekowa to też miejsce, w którym miałem wrażenie, że diabeł mówi dobranoc, bo to miejsce, w którym... Jeżeli jesteś w Yuksekowej, to znaczy, że albo jedziesz do Iranu, albo właśnie z niego przyjechałeś. To jest ostatnie miejsce, to jest miasto, w którym odbywa się handel wszystkim w obie strony, legalny i nielegalny, szczególnie jeżeli chodzi o paliwo, które jest tanie w Iranie, jest przemycane po prostu, czy nie przemycane, ale transportowane gdzieś tam przez ludzi do Turcji. I w Yüksekowej musiałem już spędzić noc w hotelu, ponieważ było tam bardzo zimno i w pewnym momencie wyjrzałem przez okno, żeby zobaczyć tą główną ulicę, przy której był mój hotel. Spojrzałem w lewo i w prawo i gdzieniegdzie grupki ludzi szeptających, rozmawiających, a to handel, a to inne historie. I naprawdę miałem wrażenie, że jestem w miejscu, w którym raczej nie powinienem być. I dało mi to dużo do myślenia, kiedy zobaczyłem, że ktoś kręci się przy moim motocyklu, ale nie chodziło im o mój motocykl stojący na chodniku, tylko po prostu jakaś kobieta zostawiła torebkę. No i można pomyśleć w pierwszej chwili, że nie, żeby nie dotykać, bo może to jest jakaś bomba, może coś tam, jakiś ładunek jest podłożony, albo nie wiadomo co jeszcze. Ale ludzie zaczęli się zbierać i szukać w tej torebce. Ja myślałem, że obserwowałem całą tą sytuację z okna hotelowego i myślałem już, że ktoś zaraz ukradnie zawartość i sobie odejdzie, ale tych ludzi zaczęło się zbierać coraz więcej. Głośno rozmawiali, wykonywali telefony i okazało się, że wyjęli ten dowód, czy jakieś tam inną kartę obywatela tej kobiety i zadzwonili na policję, żeby przekazać z powrotem te rzeczy. Także zupełnie inne wrażenie na wjeździe, a inne na wyjeździe z tego miasta, bo tak jak mówię, miejsce, które wyglądało na niebezpieczne, okazało się w 100% bezpieczne, nawet gdy zostawisz portfel na ulicy, dosłownie.
Jadąc w stronę Iranu, zacząłeś chyba mocno odczuwać tą zmieniającą się rzeczywistość.
Tak jest. I tu zaczyna się już inny świat, bo granice nie wyglądają tak jak nasze granice. Są to ogromne budynki, w których musisz zebrać 50 pieczątek, nie wiadomo po co, papierków. Szczególnie jak jedziesz swoim pojazdem, to musisz odbić jeszcze drugie tyle na pojazd, a potem przy kolejnym okienku musisz potwierdzić, że podbiłeś tamte poprzednie. Oczywiście wyolbrzymiam tą sytuację, ale tyle co się nabiegałem, to jeszcze nie nabiegałem się nigdy. Z tym, że w pewnym momencie zostałem przejęty przez tak zwanego fixera, czyli człowieka, który za drobną opłatę niepisaną przygotowuje twoje dokumenty i chodzi z tymi dokumentami za ciebie. Ale w momencie, kiedy ten człowiek przejął mój jeden z ważniejszych dokumentów na motocykl, czyli carnet de passage, taki paszport pojazdu, można powiedzieć w tamtych, wjeżdżając już do Iranu, jest potrzebny, on zabrał mi ten dokument, ale wyglądał po prostu jak wojskowy. Ja myślałem, że to jest człowiek, który faktycznie jest oficjalnym człowiekiem, ale po jakimś czasie zacząłem się orientować, że on za bardzo też nie wykonuje żadnych samodzielnych pieczątek, tylko nosi ten papierek od okienka do okienka, a finalnie okazało się, że szukał człowieka, który siedział dosłownie obok mnie przy wejściu i musieliśmy spędzić, nie wiem, no z pół godziny chodząc, szukając człowieka, który był tak naprawdę obok mnie. Nie wiem, na ile to było jego aktorstwo, żeby później wymagać ode mnie jakiejś wyższej zapłaty za jego usługi, powiedzmy. No ale tak się stało i nie miałem jak zareagować na to, bo była to moja pierwsza granica w tamtych rejonach. I żeby podsumować, ten człowiek wyglądał jak żołnierz, a człowiek, który podbił mi ten dokument, najważniejszy tak naprawdę człowiek na całej granicy, miał krótkie spodenki i japonki. Także no, nie będę nic więcej dodawał. Trzeba
co
uważać.
Kraj to obyczaj.
Tak jest. Co kraj to obyczaj i spodziewaj się niespodziewanego i wtedy będzie okej. Po oczywiście nieuczciwej opłacie, bo chciałem mieć tego gościa już, tego fixera z głowy i stali nade mną w pięciu, ja też złapałem jakiegoś wirusa i niezbyt dobrze się czułem, przepłaciłem, ale ruszyłem dalej, jakby uciekłem już z tej granicy, wjechałem do Iranu i mogłem mogłem już, byłem wolny, bo wyjeżdżając z granicy najważniejsze, żeby już mieć to poczucie wolności i dotarłem do miasta Urmia. Jeżeli chodzi o Iran i realia Iranu, to przede wszystkim pierwsze, co rzuca się w oczy, jadąc swoim pojazdem, to ceny paliwa. Ja spojrzałem człowiekowi w oczy, który zatankował mi motocykl i nie wiedziałem, czy on się pomylił i z mojej uczciwości zapytałem 3 razy, czy na pewno to jest poprawna wartość, ponieważ za zatankowanie całego baku motocykla, czyli 18 litrów, zapłaciłem niecałe 5 zł. I
raj.
Raj. Tak naprawdę kosztów paliwa nie liczy się w podróżowaniu pojazdem po Iranie, bo jest to tak naprawdę zerowy koszt. Jedzenie jest również tanie, więc największym kosztem w Iranie, dla mnie przynajmniej, były jednak hotele. Tam było wciąż górzyście i to był grudzień, więc zimno, musiałem brać hotele. Więc tak, no tutaj noc za $20 jest w bardzo, bardzo ubogich warunkach. Noc za $30 jest już taką nocą, powiedzmy, w motelu czy w dwugwiazdkowym hotelu, jeżeli mówimy o standardach europejskich. No a później nie ma limitu tak naprawdę w Iranie, jeżeli chodzi o jakieś tam lepsze zakwaterowanie. I to było dużym kosztem. To było bardzo dużym kosztem dla mnie, na tyle, że nie spodziewałem się tego, do tego stopnia, że zabrakło mi gotówki. I tutaj warto zaznaczyć, że w Iranie nie działają żadne bankomaty, jeżeli chodzi o nasze wizy, mastercardy i tego typu, a europejskie nasze płatności. Istnieje u nich karta bankowa, którą można sobie wyrobić. Zajmuje to chyba 2 lub 3 dni i wtedy można tam faktycznie operować kartą płatniczą, ale ja tego nie robiłem, bo nie miałem zamiaru spędzać tam dużo czasu. I zabrakło mi pieniędzy, zabrakło mi gotówki. W tym momencie nie ma opcji na żaden transfer z Europy, bo żaden transfer bankowy nie dojdzie do Iranu. Jedyną opcją jest pożyczka u kogoś, po prostu pożyczenie tych pieniędzy. Miałem to szczęście, że wtedy poznałem taką, w jednym miejscu turystycznym poznałem rodzinę z Rumunii. Też pozdrawiam, chociaż na pewno nie zrozumieją nas po polsku, ale rodzice, 3 dzieci i pies w jednym kamperze. Oni byli przygotowani z zapasem, więc użyczyli mi $50, co starczyło mi tam na noc z hakiem, ale to wciąż było za mało na to, co chciałem zrobić, na to, jaką trasą chciałem przejechać. Zresztą nie było innej trasy, żeby przejechać do Iraku. Musiałem spędzić tam jeszcze parę dni. Natomiast ta rodzina podsunęła mi kontakt do człowieka w Iranie, który zajmuje się, można powiedzieć, hobbystycznie przyjmowaniem gości w Iranie i pomaganie im. I ten człowiek, niejaki Erfan, pomógł mi. Nie widziałem człowieka na oczy i dogadałem się z nim na tyle, że w jednym z hoteli, w którym miałem spędzić 2 noce, zapłacił za mnie z góry tym przelewem wewnętrznym w Iranie, płacąc za mnie, no to było jakieś, powiedzmy, $50. Jak na irańskie warunki, to jest naprawdę spory pieniądz. Człowiek, nie widząc mnie na oczy, zapłacił za mnie. Ja przelałem z powrotem te pieniądze z naddatkiem. Przelałem $55 za to, że był dla mnie tak uczynny. Na konto Revoluta jego przyjaciela, który mieszka w Europie, i on te pieniądze jakoś może sobie odzyskać na zasadzie przelewu dla rodziny, zapomoga dla rodziny. Nie wiem dokładnie, jak to działa, ale to jest jedyna opcja na przelanie pieniędzy do i z Iranu. I on w ten sposób sobie jakieś te pieniądze odzyskał. I napisał do mnie oburzony tym faktem, że przelałem $5 za dużo, bo nie wiedział, z jakiej racji. Przecież on nic takiego nie zrobił. Ale wyobraźmy sobie sytuację analogiczną u nas w Europie. Przyjeżdża człowiek, już nie mówmy, że to będzie Syryjczyk, niech to będzie Niemiec czy Francuz. I on mówi do ciebie, że potrzebuje pieniędzy, bo coś mu się stało. No, nie wiem, sytuacja, która wymaga tego, żebyś na ulicy przekazał mu, powiedzmy, 50 euro i on ci to zaraz odda jakimś tam przelewem. Nie widzę.
Bez szans.
Nie widzę tego. Ja tego nie widzę. I to właśnie w Iranie otworzyło mi oczy na dobroć ludzką i ja już po prostu miałem wszystkie gardę opuszczoną zupełnie. I to pomogło mi w dalszej podróży, bo naprawdę z taką uczynnością to nie da rady spotkać się u nas w Europie. I to jest coś, co właśnie wyróżnia tamte kraje i no, kto był, ten wie.
Coś jeszcze ciekawego spotkało cię w Iranie?
Wiesz, ja w Iranie nie wjeżdżałem w głąb, bo wyjeżdżając z miasta Urmia kierowałem się na południe w stronę miasta Desful, czyli można powiedzieć, że zwiedziłem bardzo zachodni Iran, przejeżdżając przez góry, odwiedzając tak naprawdę wioseczki, które wyglądały jak jakieś skanseny na drodze 66, gdzie po godzinie czy dwóch jazdy, po totalnych pustkowiach, nagle zatrzymujesz się w takiej mieścinie, wioseczce, której widzisz początek i koniec jednym spojrzeniem. Zatrzymujesz się i dostajesz za darmo kawę, jakąś przekąskę. Nieraz zdarzyło mi się dostać cały worek zakupów, jakąś Coca-Colę, pączka, może nie pączka, ale tego słodycz, powiedzmy, irańską i jakieś jeszcze dodatkowe, i tuńczyka w puszce, czyli mój przysmak w podróży. I ja znam tą zasadę, że oni odmawiają 3 razy tam zapłaty, ale tutaj naprawdę chyba z 10 razy pytałem, czy na pewno, bo w momencie, kiedy zobaczyli takiego przemoczonego, zziębniętego podróżnika na motocyklu, który jedzie gdzieś po bezdrożach, to nieraz po prostu dostawałem naprawdę jakiś worek po prostu z jedzeniem i wręcz nie chcieli zapłaty i uważali, że to jest nie tak z mojej strony, więc już nie naciskałem, ale pytałem co najmniej 5 razy zawsze, żeby się upewnić i jechać dalej. Jeżeli chodzi o dalszą przygodę w Iranie, zanim dojechałem do miasta Desful, to było jeszcze taka miejscowość Koramabad, w której jest mały zameczek i jak na nasze warunki jest to naprawdę mały zameczek, ale spotkałem tam człowieka, który mówił po polsku i jak to ludzie w Iranie zapraszali, zaprosił mnie również do siebie do domu. I w momencie, kiedy zapytał, ile dni jeszcze będę tutaj w jego miejscowości, kiedy powiedziałem, że tak naprawdę jestem tylko przejazdem i spędzam tutaj jeden dzień, no usłyszałem nasze polskie o, słowo na K, i no i wybuchliśmy śmiechem. I w tym momencie już wiedziałem, że to jest swój człowiek, nie odmówiłem, zatrzymałem się u niego na noc, nakarmił, dał miejsce do spania. Jeszcze potem ta rodzinka z Rumunii zajechała, bo gdzieś tam mieli przygodę z policją, więc zatrzymali się również u niego na podwórku i tak spędziliśmy noc. Tutaj, jeżeli chodzi o gościnność w Iranie, to przetestowałem, potwierdzam i to wszystko jest prawda. Jeżeli chodzi o samo Desful, to uważam, że w momencie, kiedy zjechałem z gór i było znowu 15 stopni, to w mieście Desful było prawie 30 i to jest jak dzień i noc. Temperatura nagle skacze i można wyjść w krótkim rękawku, zwiedzać miasto. Samo Desful również polecam. Zero turystów, oryginalność, to co lubię w podróży i tam też spędziliśmy razem z tą rodzinką bardzo miło czas. Zjedliśmy falafela z napojem za 2,50. Jeżeli tutaj mówimy o cenach i jedzeniu, to tak to wygląda w Iranie. I oczywiście polecam jeść tam, gdzie jedzą lokalsi, bo to jest najlepsze jedzenie.
Kolejna destynacja, Irak.
Tak jest. Wjeżdżając, jak wygląda przejście graniczne do Iraku, to przejście w Iranie to była bułka z masłem, jeżeli chodzi o przejście graniczne w Iraku. Mówimy tutaj o przejściu w Mehran, jak dobrze pamiętam. I tutaj na tym przejściu ogromne kolejki, mnóstwo ludzi, płaczących matek z dziećmi, padający deszcz, ciężarówki w błocie. Całe przejście graniczne jest w remoncie, więc może za jakiś czas, za parę lat będzie to już nowoczesne przejście, bo gdzieś tam widać było na horyzoncie, że będzie to ładne miejsce. Ale w momencie, kiedy ja tam byłem, padał deszcz i było błoto wszędzie. I tak naprawdę moim największym celem było to, żeby ominąć wszystkich fikserów i nie dać się zrobić w konia. Wszystko zrobiłem samodzielnie. Zajęło mi przejście graniczne w Iraku zajęło mi 6 godzin. biegania w butach motocyklowych od okienka do okienka. Nieraz były to wąskie przejścia, nietypowe, bo moja sprawa była nietypowa. Kto przyjeżdża na europejskim sprzęcie tamtędy? No, różne rzeczy musiałem załatwić, opłacić, pozbierać pieczątki, przebiegnąć od okienka do okienka, od okienka do okienka, to znaczy okienko nie jest przy okienku. Okienko jest 500 metrów dalej i nie wiadomo, które, czy tamto. I nie znając języka, a trzeba zauważyć, że w momencie, kiedy opuszczam Iran, kończy się język farsi, czyli miękki i przyjemny dla ucha, a zaczyna się język arabski. I w pierwszym momencie nie miałem poczucia, czy oni się w zasadzie kłócą, czy opowiadają sobie historię dnia poprzedniego, bo język arabski jest mocny i gardłowy i tutaj można się naciąć, można mieć i mylne wrażenie, ale w końcu udało mi się i po 6 godzinach byłem w Iraku, byłem wolny, miałem ubezpieczenie, miałem wszystko przygotowane, ale było już późno. Przez to, że 6 godzin, mimo że o 7 rano zacząłem przejście graniczne, to już było późno i nie zdążyłbym, było ponad 300 km do Bagdadu, nie zdążyłbym dojechać do Bagdadu, szczególnie, że musiałbym zatankować znowu, nie wiem jak, więc pomyślałem, że zatrzymam się w najbliższym hotelu. I w najbliższym hotelu za granicą, już po stronie Iraku, zatrzymałem się, wchodzę do recepcji i pytam o nocleg dla jednej osoby, na co pan na recepcji odpowiedział, że noc będzie kosztować $6. I ja tutaj nie bardzo rozumiałem, czy on po tym, że w Iranie płaciłem 30 czy $40 za noc, nie bardzo wiedziałem, czy on myli się, jeżeli chodzi o zera, bo tam w Iranie i w Iraku jest trudność, ja odebrałem wrażenie, że jest trudność w zrozumieniu zer. Tomany i waluta w Iranie jest właśnie problematyczna. I on mówi do mnie $6 za noc i nie bardzo rozumiałem. Pytam, czy na pewno. On mówi, no dobra, to możesz za darmo spać. Mówię, nie, no dobrze, to chociaż zróbmy 50%. I za $3 miałem nocleg w hotelu, który był standardem lepszy niż w zasadzie każdy w Iranie. I to było tyle. Rano miałem, obok był komisariat, rano spędziłem śniadanie z żołnierzami w Iraku. I to, przestrzegał mnie właśnie Robert, o którym wspominałem, to jest to, że w Iraku, jest mnóstwo wojska na ulicach i nie trzeba się do tego zrażać, ponieważ jest to środek zapobiegawczy. Można pomyśleć, że faktycznie jest to, że można powiedzieć, że coś jest nie tak, skoro wojsko z karabinami jest na ulicach, ale ja odniosłem zupełnie odwrotne wrażenie, że nikt nawet nie śmie zrobić niczego przeciwko prawu, bo po prostu to wojsko jest wszędzie i na drogach krajowych czy autostradach są checkpointy co powiedzmy 20-30 km na autostradach rzadziej, powiedzmy co 50, ale w miejscowościach jeździ po prostu wojsko z działkiem na dachu i patrolują teren, także mnóstwo jest też w miejscowościach żołnierzy, którzy siedzą gdzieś na rogach ulic z kałasznikowami i patrolują teren. Także tutaj właśnie na komisariacie miałem śniadanie i to było bardzo miłe przyjęcie w Bagdadzie, przepraszam, w Iraku. I jeżeli chodzi o Irak i kontrast z Iranem, to w Iraku mamy już dostęp. Ludzie jeżdżą wielkimi amerykańskimi wozami, V8-kami. No, motoryzacyjnie jest to bardzo miłe dla oka i ucha, bo tak jak w Iranie nie ma tego. W Iranie były bardzo biedne, małe samochodziki, w większości Peugeoty Pars, czyli 406. A w Iraku nagle rozkwitło wszystko, jeżeli chodzi o motoryzację i dostęp do różnych rzeczy. Tak naprawdę w Iranie dużo rzeczy jest po prostu zabronione. Od razu w Iraku zostałem przejęty przez klub motocyklowy, który zajął się mną od A do Z. Dał wskazówki, że tu się zatrzymać, a tu się nie zatrzymać, a tu muszę dojechać, a tam lepiej nie. Ta droga jest zamknięta i tak dalej, i tak dalej. W Bagdadzie spędziłem 4 dni i również o miesiąc za krótko, bo Bagdad oferuje naprawdę cały wachlarz miejsc do zwiedzenia.
A to prawda, że w Bagdadzie zostałeś porwany?
Porwanie polegało na tym, że, bo ja bardzo lubię fotografować i w jednym miejscu potrafię spędzić czasem nawet i pół godziny próbując uchwycić kadr, który mi się podoba. I ludzie sami pozują do zdjęć, machają, żeby im zrobić zdjęcia i w pewnym momencie grupka 3 młodych chłopaków zawołała mnie, żebym podszedł. No, podszedłem, zapytałem, o co chodzi, mówili nawet po angielsku i powiedzieli, że oni chcą koniecznie pokazać mi Bagdad od ich strony. Więc wsiadłem z nimi na skuter, oni we dwójkę na jednym, ja z drugim na drugim skuterku. I przewieźli mnie po prostu w szalonym tempie po ulicach Bagdadu, przeciskając się między samochodami, tuktukami, handlarzami. I w ten sposób byłem porwany w Bagdadzie. Spędziłem również noc na komisariacie w Bagdadzie. Również historia ze skuterem. I tutaj jakby polegało to na tym, że musieliśmy pojechać z jednym z członków klubu motocyklowego po olej do mojego motocykla, żeby zrobić wymianę, bo to już po tylu kilometrach była któraś z kolei wymiana. Właśnie padło, że w Bagdadzie będzie kolejna i pojechaliśmy na skuterku razem do centrum. Tam policjant na jednym z większych rond wyłapywał ludzi, którzy jedą we dwójkę na jednym skuterze. Zagrodził nam drogę, wyjął kluczyki ze stacyjki i można powiedzieć jednym ruchem ręki ściągnął nas obu z tego skutera, a skuter zabrał i zaprowadził na lawetę. Tyleśmy skuter widzieli. W bagażniku jeszcze moje oleje. Jakoś udało się nam wskoczyć na tą lawetę, zanim odjechała i wyjąć te torby. Ale dzień spędziliśmy później na komisariacie, próbując wyjaśnić sprawę, że to nie tak, że ja jestem tutaj turystą, że on chciał pomóc i tak dalej, i tak dalej. Nie dało to nic. Musieliśmy zapłacić mandat w przeliczeniu około $50, żeby następnego dnia ten skuter został odzyskany. Ale no, to była taka, można powiedzieć, nieprzyjemna sytuacja, w której ja gdzieś tam śmiałem się z tyłu głowy, a ten kolega był naprawdę Irakijczyk był naprawdę zestresowany, widać, ale ja jakby dałem się porwać w wir przygody i wszystko zakończyło się dobrze.
Podsumowując ten etap podróży, stolicę Iraku, która przedstawiana jest w mediach jako niebezpieczne miejsce, ty odbierasz bardzo pozytywnie.
Tak naprawdę Bagdad to miejsce miłości, herbaty, szybkich samochodów, dobrego jedzenia i wielu naprawdę wesołych i dobrych ludzi. Aczkolwiek przestrzegano mnie przed jedną rzeczą, żeby nie podróżować po nocy i żeby nie przemieszczać się po nocy. I tak naprawdę stosując się do tej zasady, nie spotkało mnie nic przykrego. Poznałem również kapitana Bilala, czyli kapitana Iraq Bikers, klubu motocyklowego, największego w Iraku. I od tamtego spotkania dużo łatwiej jeździło mi się po Iraku, dlatego że dał mi wskazówkę w postaci jak pokonywać checkpointy szybciej, bo checkpoint to jest takie tak naprawdę przejście graniczne, małe przejście graniczne, można powiedzieć, z kontrolą paszportową. Jeżeli wyglądasz jak Europejczyk, no to musisz pokazać paszport, dokąd jedziesz, co wieziesz, co cię tu sprowadza i tak dalej, i tak dalej. I kapitan Bilal powiedział do mnie na każdym checkpointie: powiedz, że jesteś ode mnie, powiedz moje imię i zobaczysz. I nic więcej nie powiedział. Stosowałem się do tej zasady i okazało się, że każdy checkpoint to jest w zasadzie minuta. Po usłyszeniu jego imienia żołnierze po prostu otwierali mi drogę, nie pytali już więcej o nic. Zdarzyło się natomiast raz, że jeden z tych żołnierzy mi nie zaufał. myślał, że go ściemniam, że skąd się dowiedziałem jakieś imię i próbuję tu czmychnąć na jakichś lewych zasadach. Powiedział, to ja zadzwonię do kapitana Bilala i zapytam go, czy taki gość faktycznie jest od niego. Telefon wykonany i ten człowiek po prostu jak taki skulony piesek powiedział, przepraszam bardzo, możesz jechać. I no, siła klubów motocyklowych w tamtych rejonach jest ogromna i pomaga naprawdę w wielu sytuacjach podbramkowych, czy nawet takiego dnia codziennego. Więc mogłem podróżować swobodnie po tym Iraku i w całkiem dobrym tempie. Zwiedziłem Babilon, grałem w bilard pod pałacem Saddama Husseina, ponieważ lokalny człowiek rzucił mi wyzwanie. Byłem również w Karbali, w meczecie, gdzie meczet jest sam w sobie przepiękny, z kryształu w środku i naprawdę polecam to miejsce. Ale w tym miejscu miałem najgorszy możliwy hotel, jaki mogłem trafić. Tam w pokoju, nie to, że nie było posprzątane, tam miałem wrażenie, że w tym pokoju ktoś rok spędził i nie sprzątał po sobie, a ja tam miałem spędzić noc. Na szczęście miałem swój śpiwór, więc jakby po nocy w toalecie w Turcji nic nie zdziwiło mnie. Tak jednak nawet ja mogłem zauważyć, że coś jest nie tak w tym pokoju, ale na szczęście ta noc była tania, bo też jakieś 2 czy 3 dolary wydałem na ten, powiedzmy, hotel i mogłem zwiedzić Karbale. Moja przygoda to tak naprawdę w większości jest podróż drogą, więc udając się stamtąd, moim celem było dojechanie do Jordanii. Żeby to zrobić, trzeba przejechać przez Faludże, Ramadi i następnie tereny ISIS aż do Trebil, czyli miejsca granicznego z Iraku z Jordanią. Po drodze w Faludży miałem historię w postaci eskorty wojskowej, która trwała godzinę, jeżdżąc uliczkami Faludży, mając na sobie wzrok lokalsów. Tam naprawdę poczułem się, że coś jest nie tak i tam poczułem się niebezpiecznie, że jest coś nie tak, że jest niebezpiecznie. Jadąc dalej w Ramadi, znowu przywitał mnie klub motocyklowy, gdzie spędziłem bodajże 3 dni, przygotowując się do 500-kilometrowego odcinka prostej drogi z wieloma checkpointami aż do granicy z Jordanią. I tam na tej drodze miałem eskortę już praktycznie całe 250 km ostatnie, to są tereny ISIS. Ta eskorta jedzie bardzo powoli, bo Hammery, Humvee jeżdżą jakieś 40-50 na godzinę, przynajmniej te w stanie, które mają w Iraku. Działko na górze i patrol non-stop dookoła, jadąc po prostu drogą na wprost. Ciekawostka, że na jednym z checkpointów na tej drodze, bo też są, jeden z żołnierz uzbrojony od głowy po nogi, po pięty. Ten człowiek na jednym z checkpointów, jak człowiek usłyszał, że jestem z Polski, to powiedział historię, która sięga chyba lat 80., jak mniemam, ponieważ powiedział, że ta droga właśnie była wybudowana przez polską firmę i nie wiem, na ile jest to prawda, ale tak mi to sprzedał. Dojeżdżając do granicy z Jordanią, niestety granica była już zamknięta, bo o godzinie 17 czy 18 zamykają przejście graniczne. Byłem tam właśnie o 18, więc nie było szans na przekroczenie tego punktu. I zatrzymałem się, dostałem na hasło kapitan Bilal, dostałem znowu kwaterę z łóżkiem razem z pracownikami marketu na przejściu granicznym. Spędziłem noc. Ja następnego dnia przeszedłem już na stronę Jordanii. Zajęło mi to godzinę, więc zupełnie szybciej niż wjeżdżając do Iraku.
Do mety coraz bliżej. Ostatnia prosta to Jordania, kraj uznawany za jeden z najbezpieczniejszych na Bliskim Wschodzie.
Tak, i w moim odczuciu jeden również z taki, który przypominał Europę. Tutaj nie zatrzymałem się długo, dlatego też nie opowiem długo i dużo, bo przejechałem tak naprawdę szybko. Przejechałem do Ammanu, wziąłem chrzest w Jordanię i
W rzece Jordan.
W rzece Jordan, tak.
Czemu?
No, żeby, słuchaj, żeby móc się pochwalić babci, że to ja jestem jedynie prawdziwie chrzczony i teraz jak nie pójdę do kościoła w tę niedzielę, to się nic nie stanie, babciu. Nie no, żartuję, śmieję się. Po prostu chciałem odwiedzić takie miejsce kultu religijnego. Następnie jadąc drogą na południe, wykąpałem się w Morzu Martwym. Bardzo ciekawe wrażenie. I udałem się dalej na południe, aż do Wadi Rum, czyli takiego bardzo znanego miejsca, tak, pustyni.
Gdzie nawet nakręcono fragment Gwiezdnych Wojen, z tego co pamiętam, albo innego znanego filmu.
Tak, no na pewno coś tam nakręcili, bo jest to miejsce nie z tej ziemi. Tam, żeby wjechać, trzeba mieć, i tutaj właśnie są absurdy tamtego świata, mimo że to jest Jordania, która jest tak naprawdę bardzo europejska i nowoczesna turystycznie. Żeby wjechać na pustynię Wadi Rum, trzeba mieć napęd 4x4 w pojeździe. Motocykle tam są zabronione, ponieważ niszczą ekosystem. Ale lokalsi oczywiście upalać mogą 4x4 i driftować i nic się tam takiego nie dzieje. Siłą perswazji udało mi się przekonać powiedzmy strażnika wjazdowego na bramie, że ja mogę wjechać i że dam radę i że niczego nie zniszczę. A jego pytanie brzmiało, czy masz 4x4 w motocyklu? I ja nie wiedziałem, czy on sobie ze mnie robi po prostu jaja, czy to jest poważne pytanie. Ale odparłem tak. I poczułem się jak Obi-Wan, kiedy wjeżdża do miasta i mówi, to nie tych droidów szukacie. I po prostu przejechałem, wjechałem w głąb 10 kilometrów. Zatrzymałem się w jednym z kampów, obozów na tej pustyni. Zjadłem z lokalsami jedzenie i ruszyłem dalej. I ruszyłem dalej, bo czas mi się kończył, już było bardzo blisko startu rajdu Dakar i chciałem po prostu jak najszybciej przejechać. I wjeżdżając do Arabii Saudyjskiej, granica była całkiem europejska, można powiedzieć. Mimo to przetrzepano mi jak nigdzie wcześniej cały bagaż w poszukiwaniu alkoholu. Oczywiście nie miałem niczego takiego, bo wiedziałem, czym to grozi, wielkie mandaty, kary i nawet więzienie. Dlatego nie miałem nic takiego, ale przetrzepali mi dosłownie wszystko. Jedyne, z czym był problem na granicy wjazdowej do Arabii Saudyjskiej, to było ubezpieczenie mojego pojazdu. Ponieważ człowiek, który pracował w ubezpieczalni na granicy, nie mógł poradzić sobie ze swoim systemem, ponieważ w języku arabskim nie ma litery P, a nasz kraj niestety zaczyna się na literę P i nie mogąc wybrać tego w liście dropdownowej Poland, męczył się chłopak z godzinę. Zawołałem jakiegoś strażnika granicznego, który pomógł mu i wyszukał, że to było gdzieś tam inne opcje i jest Polska jednak z tą literką śmieszną P dla niego. Wjechałem do Arabii Saudyjskiej i udało mi się dojechać po 2 dniach do Al-Ula, gdzie startował Dakar. I poczułem się, że moje marzenie właśnie się spełniło, że ja już dojechałem, że ja już nic więcej nie muszę. I dojeżdżając tam, ja wiedziałem, że jestem w dobrym miejscu. I byłem również na starcie, na biwaku dakarowym, co było moim marzeniem. I żeby wejść na biwak dakarowy, trzeba się nie lada nastarać. Na szczęście nie będę mówił tutaj kto, ale jedna z polskich ekip podpowiedziała mi, jak to zrobić. Znalazłem się na biwaku w środku, czyli kilometr kwadratowy ogrodzony wysokim płotem, gdzie są wszystkie ekipy z całego świata, a ja gdzieś między kontenerem i kamperem skryty pod plandeką z namiotem przyczajony. 5 dni spędziłem na biwaku dakarowym, mogąc chodzić po nim, rozmawiać z zawodnikami. Wypiłem kawę z Krzysztofem Hołowczycem, zbierałem autografy na mój motocykl znanych zawodników, takich jak Carlos Sainz, Stefan Peter Hansel, czy Eryk Goczał, Sebastian Lepp, tak jest. Ze wszystkimi mogłem wymienić parę zdań, także Także spełniłem swoje marzenie ponad stan, bo nie liczyłem w ogóle, że wejdę na biwak, a będąc tam ja byłem w niebo wzięty, bo wiem, że to nie jest dane każdemu, żeby coś takiego doświadczyć, szczególnie, że nawet jak już się tam jest, to zazwyczaj ma się jakąś funkcję, albo jest się mechanikiem, albo kucharzem, albo czymś innym i nie ma czasu na takie zwiedzanie biwaku, jakie ja mogłem przez 5 dni mieć.
A na samej mecie rajdu Dakar czekała cię bardzo miła niespodzianka.
Ricky Brabec, kończąc Dakar, wygrywając go w kategorii motocykli, podpisał mój motocykl, także mam świetną pamiątkę. I Dakar się skończył. Tak naprawdę pojechałem dalej w stronę już Omanu. Jadąc przez Jeddę i Riad, zaczęła się pustynia, Empty Quarter, czyli z Riadu do granicy z Omanem, nową drogą asfaltową przez pustynię i wydmy. Było to jakieś 1200 km z 2 czy 3 stacjami benzynowymi po drodze. Tutaj naprawdę dużo... Ja jechałem tą trasę 4 dni i dużo w mojej głowie się pozmieniało, widząc tylko i wyłącznie ten sam krajobraz, niesamowity, pustynny, wydmowy. To dużo w mojej głowie zaczęło się pojawiać myśli. Wiele razy zacząłem przeklinać, że w ogóle tam jestem. Potem cieszyć się jak głupi. Miałem różne odczucia jadąc przez tą pustynię i bardzo dużo mi to rozjaśniło, co ja chcę robić tak naprawdę w przyszłości ze swoim życiem. Takie miałem wrażenia po tej pustyni. Dużo mi otworzyła. Wjeżdżając do Omanu, granica była bardzo prosta, w zasadzie europejska. W Maskacie musiałem wykonać szybki remont silnika, bo bardzo dużo zużywał oleju i zebrałem części, wysyłka i zbieranie części zajęła mi miesiąc, więc w tym czasie zwiedziłem cały Oman, a trzeba dodać, że w Omanie spotkałem się również z rodzinką z Rumunii, którą poznałem w Iranie. Oni obrali inną drogę przez Kuwejt i Bahrajn, a ja przejechałem przez drugą stronę Arabii Saudyjskiej, również do Omanu. Tam spotkaliśmy się, pływaliśmy w różnych wadi, nad morzem, łowiąc ryby, miło spędzając czas. Dojechaliśmy aż do Salali i tam... Bardzo chciało mi się pić, ale nie mówimy tu o wodzie czy soku. Jedyne, co udało mi się zdobyć, to było piwo, które musiałem przemycić. Stojąc pod rozlewnią, udało mi się zdobyć zaufanie jednego z ludzi, którzy mają licencję na alkohol. Kupił dla mnie 2 piwa, za które zapłaciłem niesamowite pieniądze, chyba 50 zł, jak pamiętam, ale udało się. W momencie przekazania mi tego alkoholu wsiadł samochód i czmychnął, jakby popełniał największą zbrodnię. Co prawda była to zbrodnia, jeżeli chodzi o Oman i kraje arabskie, ale ja po prostu zadowolony spakowałem to do kuferka i pojechałem na plażę wypić i świętować sobie tamtego dnia na plaży kokosowej w Salala. I tak minął miesiąc. I po tym miesiącu, kiedy paczka już dotarła do warsztatu w Maskacie, szybko wróciłem przez autostradę, jak w Mad Maxie, ponieważ autostrada na środku pustyni wygląda tak, że wiatr miota piaskiem w wszystkie strony, powodując, że ta autostrada wygląda jak wydma nieraz i ciężarówki jadą 10 na godzinę, bo trzeba przejechać przez wiele połaci piasku rozsypanego na autostradzie i sceneria wygląda naprawdę jak w Mad Maxie. W 2 dni 1100 km przejechałem, wykonałem remont silnika w 3 dni samodzielnie i mogłem ruszyć dalej. A dalej musiałem tylko i wyłącznie dotrzeć silnik, czyli takie 1000 km na lekko, żeby sprawdzić, czy wszystko jest ok, i miałem jechać dalej do Dubaju, ale wydarzyło się to, o czym mówiliśmy na samym początku, czyli w momencie, kiedy dojechałem przez góry, kanion Węży, z miejscowości Sur do miejscowości Nizwa i przez góry i właśnie z miejscowości Nizwa przez kanion Węży na drugą stronę do miejscowości Awabi. Tylko ja do tego Awabi nie miałem jechać. W Awabi to był szpital, do którego mnie zawieziono i tam spędziłem 4 dni. Następnie walka z ubezpieczycielami, policją, zaczął się Ramadan. Wszystko działało o połowę krócej, a dla mnie o połowę niestety dłużej. Spędziłem tam 2 miesiące. Na szczęście poznałem dobrych ludzi, którzy zabrali mnie do swojego mieszkania, willi w zasadzie, Matt i Enzo. Pozdrawiam również. Także spędziłem 2 miesiące w oczekiwaniu. Codziennie musiałem jeździć na komisariat, wyjaśniać, odebrać wrak, pojechać na kasację, zrobić kasację. Ja nigdy kasacji nie robiłem, nawet w Polsce żadnego pojazdu, a zrobić ją w Omanie to była nie lada wyzwanie. Nie tylko dla mnie, dla policjantów również. Tam urzędników nie ma. Tam wszędzie w urzędach są policjanci. I policja to jest taka kasta, która ma status społeczny najniższy możliwy, jeżeli chodzi o zawód w Omanie, z tego co mi opowiadano. I oni nie mówią za bardzo po angielsku, więc też dogadać się, zawsze musiałem mieć asystę jakiegoś człowieka, który będzie mógł z nimi porozmawiać. I koniec końców oni musieli zrobić nielegalną rzecz, ponieważ na wjeździe na granicy nie zarejestrowano mojego numeru VIN-u, numeru ramy motocykla i ten pojazd teoretycznie nigdy nie wjechał do Omanu. Więc jak zrobić, żeby go skasować? I to był wielki problem dla nich. Oni nielegalnie po prostu zarejestrowali na mnie motocykl. Miałem przez 5 minut w rękach dowód rejestracyjny omański na mój numer ramy, na mój motocykl. I 5 minut później mi go odebrano, przecięto i skasowano, wydano dokument o kasacji. Musiałem opłacić cło i tak dalej. Mnóstwo papierologii, codzienne wizyty na komisariacie. Po miesiącu się udało. Kolejny miesiąc, walka z ubezpieczycielami, bo to nie była moja wina, ten cały wypadek. I żeby odzyskać jakiekolwiek pieniądze, musiałem po prostu walczyć o swoje. Doszło wręcz do niemiłych słów, bo już nie miałem cierpliwości. Wiza mi się kończyła, już trzeci raz przedłużałem, także nie mogłem kolejny raz, albo mogłem, ale musiałbym zrobić visa run, wyjechać do Dubaju, do Emiratów i wrócić z powrotem. Nie chciałem tego robić, bardzo ich pospieszałem i w końcu po 2 miesiącach walki udało mi się wrócić do kraju z jakimś tam odszkodowaniem, a do kraju wracałem tak, że motocykl został, bo musiał być własnością ubezpieczyciela, ale to, co mogłem zabrać, to zabrałem, spakowałem. Oczywiście było przeciążone, więc wyglądałem na lotnisku jak klaun. W butach motocyklowych, bo są ciężkie. W kieszeniach miałem poupychane różne części, w kurtce, gdzieś tam aparat, żeby po prostu to, co najcięższe, to na sobie i trzeba nadmienić, że ja ledwo chodziłem, bo miałem kolana po prostu zniszczone po tym wypadku. Dobrze, że miałem dużą walizkę, więc się na niej wspierałem i tyle. I wróciłem do Polski i w kwietniu, pod koniec kwietnia i zacząłem nowe życie i zacząłem nowe planowanie, nowy świat, inny świat, bo spędzając tyle czasu za granicą, powrót do kraju nieplanowany z jednej strony mnie cieszył, a z drugiej strony miałem taki smutek, że jednak nie dojadę tam, gdzie chciałem, czyli do Australii.
Na sam koniec muszę spytać, bo podkreślałeś przez cały podcast, że starałeś się podróżować jak najmniejszym nakładem finansowym. Ile kosztowała cię cała wyprawa?
Tutaj trzeba odjąć remont silnika. Po odjęciu remontu silnika, który musiałem wykonać, czyli tak naprawdę skupmy się na tym, jeżeli maszyna by nie zawiodła tak krytycznie, bo zdarzały się minimalne jakieś tam naprawy dętki czy jakiegoś innego hamulca, ale remont silnika, to umówmy się, jest sprawa, którą trzeba załatwić przed wyjazdem. Ja niestety musiałem zrobić to również w trakcie, ale gdyby odjąć ten remont silnika, to wyszło to niecałe 20 tysięcy złotych na 6 miesięcy, na 181 dni podróży dokładnie. Dlaczego ten koszt jest tak niski, można powiedzieć, bo jest tak naprawdę niższy niż wynajem mieszkania i życie w Polsce, przez pół roku na pewno, to dlatego, że większość czasu byłem bezdomnym w podróży, tak jak na początku wspomniałeś, bo spałem po prostu większość nocy pod namiotem albo u dobrych ludzi, którzy użyczyli mi swojego konta i mogłem po prostu bezkosztowo spędzać noce, nie?
Rafał Grudzień, dziękuję bardzo za wizytę.
Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom.
Zapraszamy na facebookową stronę Jak nie zwiedzać świata. Tam między innymi będziecie mogli zobaczyć zdjęcia z podróży Rafała. Zachęcam też do odwiedzenia Spotify i YouTube, gdzie możecie posłuchać wszystkich dotychczasowych odcinków, a kolejny już za tydzień. Andrzej Gliniak, pozdrawiam. Do usłyszenia.